Kto ma uszy, niechaj słucha, co Andrzej będzie mówił do zboru. Przyjechał kiedyś kaznodzieja na nabożeństwo i powiedział tak, no jadąc do was, tak się zastanawiałem, co wam tu dzisiaj powiedzieć. No wszyscy, którzy usłyszeli to, co powiedziałem, to wiedzą, że w Biblii tak nie jest napisane. W Biblii jest napisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. I Kościół musi słyszeć, co mówi Duch Święty, a co nie to, co wymyśli sobie statystyczny Andrzej czy ktokolwiek. Bo tylko Duch Święty do końca wie, czego Kościół potrzebuje. Tylko Duch Święty do końca wie, w jakim miejscu jest Kościół. Z tego względu też zbór powinien systematycznie modlić się. Panie, daj słowo temu, który będzie głosił, żeby nie wymyślał, jadąc do zboru pół godziny przed nabożeństwem, co by wam tu dzisiaj powiedzieć, ale żeby wiedział, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi. I oczywiście my wszyscy wiemy, że tu Duch Święty nie staje za kazalnicą, ale apostoł mówi, w miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy. A więc ktoś, kto tu staje, powinien mieć włożone przez Ducha Świętego słowa i myśli. No i niezmiernie się cieszę, że Duch Święty już potwierdził to, że przygotował słowo. No, byłem, jak Bartka słuchałem od początku do końca, to byłem w szoku. I właściwie mógłbym powiedzieć, no prawie, że pół kazania powiedział, to ja powiem drugie pół i może z tego powodu uda się, żeby było trochę krócej niż zawsze, ale żeby nie było byle jak, żeby nie było byle co, ale żeby znowu w jednym miejscu apostoł mówi, mamy więc słowo potwierdzone, słowo Pana potwierdzone. No ja już mam potwierdzone przez to, co Bartek powiedział i już obiecałem Robertowi wczoraj, że zaczniemy od niego, zaczniemy od tego, czym w środę się skończyło, bo ta myśl stała się dla mnie tak ważna. Ja nie przyszedłem na spotkanie w środę z tą myślą, ale ona stała się dla mnie taka ważna, że postanowiłem ją powiedzieć dla całego naszego zboru i dla tych wszystkich, którzy w różnych miejscach na świecie będą tego słuchać. Jedzie Robert samochodem ze swoją sympatyczną żoną i małymi dziećmi. Jedzie daleko i już sporo przejechała przed nim bardzo daleka droga. Człowiek jak jedzie samochodem i jedzie daleko, słyszałem, że ktoś z nadmorza przyjechał dzisiaj. Samochody mają taką przypadłość, że jak już się długo jedzie, to zaświeci się taka lampka i ona mówi, Robert, kończy ci się paliwo. A Robert mówi, okej, wiem. I jedzie dalej. I po jakimś czasie, bo ona na początku rzadziej się zapala, potem częściej się zapala i ona się dwa razy zapaliła. Robert, kończy ci się paliwo. A Robert mówi, no już mówiłem, że wiem. I ona potem jeszcze parę razy się zapaliła, a potem świeciła cały czas. A Robert cały czas wiedział, że wiedział. I potem w środku nocy, w środku lasu, w środku zimy. Samochód się zatrzymuje. Jest minus 25. I właściwie, jeżeli cud się nie wydarzy, albo zanim Robert przyjdzie z jakąś benzyną z nie wiadomo skąd, jest wszędzie daleko. Wróci. I cała rodzina nie będzie żyła. I o tym chcemy dzisiaj sobie trochę powiedzieć, że albo właściwie od tego tylko chcę zacząć. I dokładnie tą samą historię opowiedział Bartek, innymi słowami. Wcześniej już zaczął od tego, że Pan Jezus powiedział, kto wie i robi. Nie kto wie, bo z grubsza ludzie w Kościele wszyscy wiedzą. Ktoś, nie wiem, jest tutaj dzisiaj i wie? I nie wie, że w Biblii jest napisane nie zabijaj? Jest tu ktoś, kto jest tu na nabożeństwie i nie wie, że w Biblii jest napisane nie kłam, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa? Jest tu ktoś taki, kto tego nie wie? No Kościół wszystko wie, a im dłużej w nim jesteśmy, tym bardziej wszystko wiemy. I możesz swojej lampce w samochodzie powiedzieć, no przestań już mnie razić, wiem, że kończy się paliwo. Ale jeżeli pozostaniesz na wiedzy, to ockniesz się w momencie, kiedy ty i cała twoja rodzina będziecie skazani na śmierć. Myślę, z tego względu tak bardzo Duch Święty już podkreślił to dzisiaj, że tego życzenia gospodarzy możesz nauczyć się na pamięć. Możesz czytać go w nieskończoność, a możesz nawet oprawić w ramkę i powiesić sobie nad łóżkiem. I wiesz, że trzeba pilnować kranu w piwnicy, bo cieknie. Wiesz, że nie należy wchodzić w gumiakach do salonu. I wiesz, że te psy trzeba karmić. Ale dzięki tej wiedzy nic się nie wydarzyło. Wiedza jest tylko środkiem do tego, żeby coś się wydarzyło. I w Kościele chodzi o to, żeby coś się wydarzyło. Ojciec jest uwielbiony w owocu, my czytamy w Piśmie Świętym. Psalm jeden chcę przeczytać. Nie jest długi, dlatego bardzo proszę, żebyśmy uważnie wsłuchali się w ten tekst. Wiecie, że można coś przeczytać, a jeszcze bardziej zaśpiewać bezwiednie. Czyli nie wiedząc, co się czyta, nie wiedząc, co się śpiewa, po prostu wypowiada się słowa, które nic nie znaczą. Kiedyś zaprosił mnie ktoś na kolację, tak wierząca rodzina. I kiedy ten brat, gospodarz, który mnie zaprosił, zaczął się modlić przed tym jedzeniem, modlił się tak pięknie. Ja potem podzieliłem się z jego żoną tym swoim takim moim przeżyciem. Byłem takim bardzo młodym wierzącym wtedy i byłem taki poruszony tym, co on powiedział. I podzieliłem się tym, że już tak mam wrażenie, że już jedną nogą jest w niebie ten brat. Ona machnęła ręką i mówi, to tylko słowa. Już wszystko wiedziałem. I w naszym życiu nie może być tak, to tylko słowa. W naszym życiu, jeżeli chcemy, żeby przyszedł owoc, to nasze myśli, słowa i czyny muszą być zgodne. Psalm 101. Łaskę i prawo opiewać będę. Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Nie stawiam... W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca? Niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w moim domu, kłamca nie ostoi się w moich oczach. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Pierwszy wiersz to tylko wstęp, nim się nigdy nie zajmujemy, tak? Przechodzimy do następnego, bo ten następny albo jeszcze następny z reguły niesie jakąś treść. Łaskę i prawo opiewać będę. Ktoś rozumie słowo opiewać? Chyba mało znane, mało rzadko używane słowa dzisiaj, ale piewcy, czyli śpiewacy i muzycy powinni wiedzieć, co to opiewać. Nie chcę powiedzieć, że to piać z zachwytu, ale opiewać, czyli ośpiewywać. My byśmy dzisiaj, używając naszego języka, powiedzieli uwielbiać. Łaskę i prawo będę, no nie mogę powiedzieć ośpiewywał, nie używa się takiego słowa dzisiaj, ale łaskę i prawo będę uwielbiał, będę śpiewał na Jego cześć, będę śpiewał, żeby łaska i prawo były zauważone. Niektóre tłumaczenia mówią łaska i sąd i brzmi to jeszcze groźniej, choć jeżeli u nas, przynajmniej w Biblii Warszawskiej jest napisane łaskę i prawo, to jeszcze nie brzmi tak groźnie, ale łaskę i zakon to już trochę tak trudniej, a łaskę i sąd to już w ogóle bardzo trudno, nie? A tu jest napisane, będę śpiewał na cześć łaski i to jest ta część, którą rozumiemy, nie? My też chcemy śpiewać na cześć łaski, tak? Jest taka pieśń znowu staropolska. Wielbim łaskę Twoją, Panie. Staropolskie słowo, dawno ułożona pieśń. Ale uwielbiamy Twoją łaskę, Panie. Uwielbiamy, kochamy Twoją łaskę. Jesteśmy zafascynowani Twoją łaską. Panie, niech Twoja łaska spłynie na nas obficie. A co z sądem? A co z prawem? A co z zakonem? Też chcesz opiewać sąd? Chcesz opiewać prawo, czyli zakon, czyli to, czego nie lubisz? Zakazy, nakazy, oczekiwania? Chcesz opiewać zakon? Chcesz opiewać sąd? Wiecie, wczoraj tu przy naszym zborze jedna dziewczyna to zrobiła i byłem w szoku. Powiedziała tak, wiele lat temu tutaj się nawróciłam. Pamiętam ten dzień, to był niezwykły dzień wtedy. Była młodą dziewczynką. Powiedziała, dzisiaj mam 6 dzieci, z tego jedno niepełnosprawne. I dziękuję Bogu za to niepełnosprawne. Ono trzyma mnie blisko Pana. Gdzie byłem poruszony. Ciągle młoda dziewczyna. Ona mówi, dziękuję Bogu za to niepełnosprawne. Ono stawia mnie do pionu. Ono trzyma mnie blisko Pana. Ono powoduje, że myślę szerzej. I to jest opiewać zakon, sąd. Prawo. I nam łatwo jest opiewać, czyli ośpiewywać, uwielbiać, jakkolwiek byśmy to nazwali, łaskę. To kochamy, łaskę, bo łaska to niezasłużony Boży dar, to niezasłużona Boża przychylność. I my wiemy, że nie zasłużyliśmy, ale otrzymujemy to, bo Bóg jest łaskawy, Bóg jest pełen łaski i pełen miłosierdzia i dobry, nieskończenie dobry. I to jest ta część, którą my lubimy, przyjmujemy, kochamy, modlimy się o nią. Ale opiewać sąd, opiewać zakon, prawo, ograniczenia, trudności, Jeśli nie jest niepełnosprawne dziecko, to trudność na całe życie czasami. Ale na Bogu dziękuję za to niepełnosprawne dziecko. Uczmy się tego. Uczmy się tego, że nie wszystko w życiu możemy zrozumieć. Może nawet nie wszystko w tym pierwszym momencie potrafimy zaakceptować. Ale jeżeli uwierzymy w to, co mówi Biblia, że Boże drogi są wyższe, ta dziewczyna już dzisiaj wyraża to bardzo, bardzo wyraźnie. Boże drogi są wyższe. Taką pieśń kiedyś Andrzej Kulita śpiewał na Giszowcu. Bóg się, mamo, nie pomylił. On widzi dalej, on wie więcej. I może to nie gwarantuje nam tego, że jest łatwo, ale kiedy jest łatwo, to nie zawsze jest dobrze. Kiedy jest łatwo, to łatwo nam zdryfować. Kiedy jest łatwo, to łatwo nam odejść. Kiedy jest łatwo, to łatwo nam sobie odpuścić. Kiedy jest trudniej, to nawet świat mówi, jak trwoga, no to do Boga. I ludzie z tego świata. Czasami Bóg mówił na wiele różnych sposobów. Tak mówi list do Hebrajczyków. Wielokrotnie na wiele różnych sposobów Bóg mówił do człowieka. I prawie zawsze na początku mówi tak samo. Cichym, łagodnym, ciepłym głosem mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ale kiedy Pan Bóg tak łagodnie i cicho mówi, albo w innym miejscu stoi u drzwi i puka, on nie wyważa drzwi, on nie krzyczy, że stoi za drzwiami, ale stoi u drzwi i puka i nie wszyscy to pukanie usłyszą, nie wszyscy na to ciche pukanie chcą zareagować i wtedy w swojej miłości Pan Bóg mówi do nas głośniej, trudniej, językiem, o którym na początku nie marzyliśmy, a potem stwierdzamy, że to dobry Boży wybór, że to dobra Boża droga. Tytuł tego kazania brzmi: czy Bóg może przyjść do mnie? Czy Bóg może przyjść do mnie? Jeżeli słuchaliśmy uważnie tego psalmu, kiedy go czytałem, a zachęcałem do tego, to tu jest napisane w drugiej połowie drugiego wiersza: abyś mógł przyjść do mnie. Coś się musi wydarzyć, coś trzeba zrobić, coś muszę zrobić, coś musisz zrobić, coś powinno być zrobione, abyś mógł przyjść do mnie. Myśl dzisiejszego nabożeństwa, przesłanie dzisiejszego nabożeństwa jest, aby Bóg mógł przyjść do mnie. To, co powinniśmy od razu usłyszeć w tym wierszu, to, że znaczy, że Bóg nie zawsze może przyjść do mnie. Apostoł w jednym miejscu mówi: i stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę, któremu służę. Znamy tę historię, kiedy Bóg przez aniołów, czasami Pan Jezus sam przychodził do człowieka. I psalm dzisiejszy chce nas nauczyć tego, że Pan Jezus chce przyjść do człowieka, że Pan Jezus chce przyjść do ciebie i do mnie, przyjść bardziej niż do tej pory. Chcę, żeby było go więcej w naszym życiu niż było wcześniej. Bo to nie jest tak, że zawsze jest go tyle samo. Ktoś kiedyś powiedział: no albo Pan Jezus jest w tobie, albo go nie ma. No Jan Chrzciciel mówi, że mnie musi ubywać, a on musi rosnąć. Czyli że to jest proces, który przechodzimy w naszym życiu. Że jeżeli chcemy, żeby on w naszym życiu był, urósł, miał coś do powiedzenia, to musimy mu dać przestrzeń do tego. To jest wyraźne przesłanie Jana Chrzciciela. Musisz dać przestrzeń Panu Jezusowi, w twoim życiu, żeby on mógł być i się rozwijać. Ten tekst, który zacytowałem z objawienia Jana, z listu do Laodycei, w którym Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i pukam. To jest tekst, który niejednokrotnie czytamy na ewangelizacjach. A wiecie, że to nie jest mowa o niewierzącym człowieku, którego należy ewangelizować? Możemy mieć takie wrażenie na pierwszy rzut oka, ale zawsze musi być ten drugi, żebyśmy wiedzieli, co tam naprawdę jest napisane. I list jest napisany do zboru. Tam wyraźnie, kiedy urywek się zaczyna, jest napisane, że to jest napisane do zboru i Pan Jezus mówi do tego zboru, oto stoję u drzwi i pukam. A więc może być tak, że w życiu wierzącego człowieka Pan Jezus już jest za drzwiami. Nie dostał przestrzeni, żeby w twoim życiu, w twoim sercu być i się rozwijać. Został delikatnie, ale skutecznie wypchnięty. Abyś mógł przyjść do mnie, co musi się wydarzyć? Dzisiaj psalmista chce nas nauczyć tego, co musi się wydarzyć, żeby Bóg mógł przyjść do mnie. Bo nie zawsze może przyjść. Wiecie, Saul, który... Starotestamentowy król Saul, do którego Pan Bóg wiele razy przychodził, do którego Pan Bóg wielokrotnie mówił. Pewnego dnia idzie do wróżki, do Endor. Wiecie dlaczego? Bo Bóg już do niego nie przychodzi. Abyś mógł przyjść do mnie. Ale do Saula Bóg już nie może przyjść. Wiecie, co robią ludzie, kiedy Bóg już nie może do nich przyjść? Idą do wróżki. Kiedy się nawracałem, to słowo wróżka brzmiało dla mnie jak Pinokio albo Shrek. Coś z bajki, nieprawdziwego, co tylko w jakichś, no właśnie, bajkach dla dzieci jest napisane. Ale kiedy zaczął się czas jakiegoś duszpasterstwa w moim życiu, to byłem zszokowany, zszokowany. Nieskończoną ilość razy zszokowany, jak wielu wierzących ludzi w swoim życiu poszło do wróżki, żeby się czegoś dowiedzieć. Kiedyś król leży chory i wysyła swoich posłańców do Belzebuba, boga Ekronu, żeby się dowiedzieć, czy wyzdrowieje. Jeszcze nie zdążył z drzwi wyjść i stanął prorok na jego drodze i mówi, nie ma Boga w Izraelu, że ty do wróżki idziesz? Przychodzi Boży sąd, za coś takiego przychodzi do życia człowieka Boży sąd. Jest niemożliwe, to jest nieprawdopodobne, to jest nie do uwierzenia. Jak wielu ludzi, którzy kiedyś dostali Pismo Święte do ręki, poszło w swoim życiu do wróżki, czyli do piekła, czyli do szatana, czyli do wroga. My nie mamy iść do wroga. My nie mamy się radzić Belzebuba, księcia Ekronu. My mamy gdzie iść. Ale dlatego, że Bóg już nie chciał przyjść do Saula, wtedy Saul poszedł do wróżki. I wielu ludzi, tych, którzy kiedyś się nawracali, poszli do wróżki, bo Bóg już nie mógł przyjść do nich. Jeżeli nie zrobisz czegoś w tym celu, żeby Pan Bóg mógł przyjść do ciebie, to pewnego dnia ty sam pójdziesz do wróżki. I Saul z takim wyrzutem mówi, no nie poszedłbym, gdyby Bóg mówił do mnie. Ale nie mówi ani przez proroków, ani przez sny, ani przez święte losy. A my wiemy, że w Izraelu Bóg mówił w ten sposób i do niego mówił w ten sposób. Ale teraz już Bóg nie może przyjść do Saula. Co zrobisz? Co mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Co ty powinieneś zrobić, żeby Bóg mógł przyjść do ciebie. Pierwszą rzecz już sobie powiedzieliśmy. Będę opiewał łaskę i prawo. Czyli będę wdzięczny, kiedy przyjdzie Boża łaska, którą kocham ponad życie. I będę wdzięczny, jeżeli przyjdą trudne rzeczy do mojego życia, bo Bóg się nie pomylił. Bo te drzewa, które stoją na brzegu lasu, one są zawsze mocniejsze niż te, które rosną w środku. Że życie, które jest smagane wichrami i deszczem, to silniejsze życie niż to, które jest gdzieś tam w jakichś sielankowych warunkach hodowane. A więc muszę się nauczyć tego, że jeżeli Pan Bóg daje trudne rzeczy, czasami modlimy się jakimiś pieśniami: Boże, niech przyjdzie ogień. A kiedy przychodzi, to się dziwimy. Ale powinniśmy być otwarci na te rzeczy. Łaskę i prawo opiewać będę. Drugi wiersz zaczyna się tak. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Tym się zajmujemy. Abyś mógł przyjść do mnie. Aby Bóg mógł przyjść do mnie. Aby Bóg mógł przyjść do ciebie. Czy Bóg może przyjść do ciebie? To jest pytanie, to jest nauczanie dzisiejszego nabożeństwa. Czy Bóg może przyjść do ciebie? Czy Bóg może przyjść do mnie, do mojego życia? I odpowiedź brzmi: może, jeżeli nauczę się drogi doskonałej. Ludzie wiedzą, jedni teoretycznie, inni z autopsji, co to jest miażdżyca. To jest takie coś, co pojawia się w twoich naczyniach krwionośnych. Nie powinno się tam pojawić. Pojawia się jakoś sukcesywnie. Pojawia się z określonego powodu i przynosi bardzo określone negatywne skutki. Czyli twoje naczynia krwionośne, nie, no, takich dużych to chyba nikt z nas nie ma, ale one powodują, że krew, która odżywia cały nasz organizm, która zaopatruje w tlen nasz organizm, która zaopatruje w żywność nasz organizm, ona powinna przez cały ten organizm, przez wszystkie możliwe naczynia krwionośne przepływać. I dopóki przepływa bez przeszkód, przez cały układ krwionośny, to wszystko jest dobrze. Ale potem przychodzi właśnie to coś, co nazywamy miażdżycą. Jeżeli ktoś nie jest lekarzem, tylko hydraulikiem, to może sobie wyobrazić starej generacji rurę do wody i ona miała jakieś tam Fi 20 na przykład. I potem po wielu latach gospodarz stwierdza, że z tego kranu przestała lecieć woda. Co się mogło wydarzyć? I jak przychodzi fachowiec i przecina taką rurę, to okazuje się, że ta rura doświadczyła miażdżycy. Oczywiście w cudzysłowie, że jakieś rzeczy, których tam nie powinno być, na przykład rdza, śnieć, zapchały tą rurę. I ten wiersz mówi: nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie, i następnym razem, kiedy będziesz czytać ten psalm, to niech ci się przypomni twój układ krwionośny, niech ci się przypomni ta rura, która nie przepuszcza wody, ta rura, która została zapchana przez rzeczy, które tam nigdy nie powinny się znaleźć, i one się tam znalazły w naszym organizmie przede wszystkim z powodu złej diety, braku ruchu, czegoś tam. I od trzeciego wiersza Znajdujemy tutaj kilka rzeczy, które są wielkim nauczaniem dla nas, co musi być w naszym życiu i czego nie może być, żeby nasze naczynia krwionośne nie zostały zapchane. Bo one są zapchane przez grzechy, przez te duchowe naczynia krwionośne oczywiście, nie? Przez grzechy, przez złe myśli, złe decyzje, złe wybory, przez te wszystkie rzeczy, które Bogu się nie podobają. Jeżeli czytamy nauczę się drogi doskonałej, to pierwsza rzecz, która się tu pojawia, to jest słowo nauczę się. Wiecie, jeżeli ktoś chce się nauczyć być halangrem, nie wszyscy wiedzą, co to znaczy, ale to znaczy być pomocnikiem murarza, to wierzę, że nie trzeba robić trzech fakultetów, bo byłem kiedyś pomocnikiem murarza i nauczyłem się tego może w 15 minut. Pewnych rzeczy, prostych rzeczy nauczysz się bardzo szybko. Ale jeżeli chcesz być wziętym chirurgiem, to uczysz się tak naprawdę całe twoje zawodowe życie. Kiedy przeczytałem ten psalm i myślałem sobie o uczeniu się, zaraz przyszedł mi obraz Pana Jezusa, który siedzi w świątyni. Tam najmądrzejsi rabini, a Pan Jezus siedzi z nimi. Najpierw słucha, co oni mówią, a potem zadaje pytania. Wiecie, uczeń, który zadaje pytania, sugeruje nam, że on chce się nauczyć. Bo uczeń, który nie chce się nauczyć, to zakłada ręce. No dzisiaj nie, bo ma obydwie zajęte smartfonem, a więc ma smartfona pod ławką i jedzie na Facebooku, a nauczyciel sobie mówi, potem przychodzi dzwonek, lekcja się kończy. Ale jeżeli ktoś chce się nauczyć, to jest jak Pan Jezus. On bardzo uważnie słucha, a potem odnosi się do tego, co ci najmądrzejsi rabini w Izraelu mówią. I tam jest napisane, że oni byli zszokowani jego mądrością. I ta mądrość nie spadła na niego z nieba. Nic na niego nie spadło z nieba. Tak niektórzy myślą, że na Pana Jezusa to wszystko spadło z nieba, no bo on ma boską naturę. I nie, Biblia nas uczy tego, że Pan Jezus się uczył wszystkiego. Biblia mówi, że nauczył się posłuszeństwa. Ciągle miał wybór, był jak ty i ja. Ale jako 12-letni chłopak on wybrał nie grać w piłkę z kolegami, tylko wybrał iść do świątyni, bardzo uważnie słuchać, a potem zadawać pytania. I na te pytania rabini odpowiadali, a on potem zadawał kolejne pytania, bo on chciał się nauczyć. Wiecie, nauczyć się czegoś wielkiego, a my mówimy o czymś wielkim. My mówimy o być albo nie być w naszym życiu. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie, bo jak się nie nauczę tej drogi doskonałej, nie jakiejkolwiek, nie drogi, która prowadzi gdziekolwiek, ale nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Bo każda ta przeszkoda, która będzie po drodze, ona opóźni, a ostatecznie uniemożliwi to przyjście w pełni Boga do twojego życia. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Widzicie to? Wszystko zaczyna się w domu. Gdzie cię znają lepiej niż w domu? Na zewnątrz to nawet mi łatwo błysnąć. Ale w domu to każdy wie, jaki jestem. W domu znają wszystkie moje słabości. W domu znają wszystkie moje biedy. I psalmista mówi, jeżeli chcesz nauczyć się doskonałej drogi, żeby Pan Bóg mógł przyjść do twojego życia, to przede wszystkim w swoim domu musisz chodzić w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Niektóre tłumaczenia mówią rzeczy Baliala. czyli rzeczy szatańskich, czyli rzeczy z drugiego królestwa. Wiecie, że są tylko dwa królestwa. Nie ma czyśćca, nie ma trzeciej drogi. Pan Bóg powiedział, kładę przed tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo, niebo, piekło, Pan Bóg, szatan. Nie ma trzeciej rzeczywistości. Psalmista mówi, jeżeli chcę nauczyć się drogi doskonałej, żeby Bóg mógł przyjść do mnie, nie stawiam przed moje oczy rzeczy tamtego królestwa. Rzeczy tamtego królestwa to nie jest tylko zabić, ukraść i cudzołożyć, ale też wiele niewinnych rzeczy z tamtej strony, które okradają nas z czasu. Z czasu to też znaczy z relacji z Kościołem, bo jeżeli spędzam czas w tamtym królestwie, mam mniej czasu na spędzanie go w tym królestwie. Psalmista mówi, tak naprawdę Dawid, bo to jest psalm Dawidowy, Dawid mówi, nie stawiam przed swoje oczy rzeczy Beliala. Wiecie, że Dawid wie, o czym mówi. Kiedyś przed jego oczyma stanęła piękna niewiasta, jego życie legło w gruzach. Już nigdy nie było tak samo. Pan Bóg powiedział, już miecz nie wyjdzie z twojego domu. On mógł płakać, pościć i leżeć cały tydzień twarzą na podłodze, ale już się nic nie zmieniło. Pewne procesy są nie do odwrócenia. Dlatego jest ważne, żeby przed swoje oczy nie stawiać rzeczy tamtego królestwa, żeby dbać o to, na co patrzą twoje oczy. Nienawidzę zachowania odstępców. Co myślimy, kiedy czytamy taki wiersz? No, ludzi z tego świata, nie? Kto to jest odstępca? No, kto był i odstąpił. Czyli to nie jest ateista, to nie jest niewierzący. To jest człowiek, który chce cię odprowadzić od Boga. To jest człowiek, u którego na ustach ciągle Pan Bóg jest, ale on myśli inaczej. Inne cele mu przyświecają. I Dawid mówi, nienawidzę zachowania odstępców. Czy jest ktoś, kto widział więcej odstępców w swoim życiu niż Dawid? On wie, jaką szkodę to przynosi w życiu człowieka. I grzech należy znienawidzić. Tu nie jest napisane nienawidzę odstępców. Bóg miłuje grzesznika, ale grzechu nienawidzi. I my jako wierzący ludzie musimy grzech, w tym odstępstwo, znienawidzić. Ja poznałem takich ludzi w życiu, którzy mieli w swoim otoczeniu odstępców i ciągle z nimi mieli coś do porozmawiania. A Dawid mówi, ci ludzie są mi obcy. Moje serce nie przylgnie do nich. Myśmy mówili kiedyś na początku roku, że nasze serce powinno przylgnąć do Boga. To nasze przylgnięcie, no bo jeżeli przylgniesz do jednego, to już nie przylgniesz do drugiego. Nie da się tu i tam i jeszcze gdzieś przylgnąć. Ten pas, który przylega do twoich bioder, bo autor Pisma Świętego tego obrazu używa, że tak jak pas przylega do bioder człowieka, który go nosi, tak chcę, abyście przylgnęli do mnie. Jeżeli przylgniemy do Boga, nie będziemy lgnąć do rzeczy tego świata, w tym odstępców, bo odstępcy też są rzeczami tego świata. Odstępcy nie są rzeczami Kościoła. Oni dopóki w pokucie nie wrócą do Boga i nie wrócą do Kościoła, będą odstępcami, będą ludźmi z tamtej strony. Przewrotność serca? Niech obca mi będzie. Widzisz ten ogrom pracy, który trzeba zrobić? Przewrotność serca? Niech obca mi będzie. Co mówi Biblia na temat serca? Czy jest coś bardziej przewrotne w świecie niż serce człowieka? Biblia mówi, że najbardziej ze wszystkiego jest przewrotne serce człowieka. Ono potrafi, nie wiem, 1000 razy na dobę w tą, w tamtą jest przewrotne. Dostosuje się tu, dopasuje się tam. Bardziej niż czegokolwiek musisz, bracie, siostro, strzec czego? No właśnie serca. Serca, bo ono jest takie przewrotne. Ono tak łatwo przylgnie i tu, i tam. Serca należy strzec. Z serca pochodzą złe myśli. Każda przewrotność, każda pokusa, ona stamtąd przychodzi. Dlatego bardziej niż czegokolwiek musisz pilnować swojego serca. Wiecie, jak właśnie ten Dawid, ten, którego dzisiaj czytamy i który dzisiaj nas uczy, wiecie, jak się modlił? Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. On już wiedział, czym jest serce. On wiedział, jak bardzo serce jest przewrotne. On już wiedział, że po tym, co się stało z Betrzebą, on nie zatrzymał się i nie poszedł do pokuty, ale ten grzech w jego życiu urodził grzech. I kolejny grzech, bo Biblia mówi, że grzech rodzi grzech, a potem rodzi śmierć. I tego wszystkiego Dawid doświadczył. I dlatego Dawid się modli. Jeżeli my mamy ciągle w pamięci wiersz drugi, Panie, naucz mnie drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie, to częścią tej drogi doskonałej jest doskonałe, jest czyste, jest nowe serce. Zamiast tego kamiennego, to prawdziwe, żywe, mięsiste, serce czyste, stwórz we mnie, o Boże. Nie chcę znać złego człowieka. Z kim poprzestajesz? Takim się stajesz? Mówi się tak w świecie? Ktoś powie, no to tak świat mówi. A co Biblia mówi? No to samo. Musimy czytać przypowieści. Ja miewam takie okresy, że czytam codziennie jeden rozdział przypowieści, bo jest ich 31 rozdziałów, a więc nawet na ten najdłuższy miesiąc wystarczy. Pierwszy rozdział, drugi rozdział. I w przypowieściach bardzo dużo jest napisane na temat tego, że te świeckie przysłowia, które my tak cytujemy, no one są zbudowane na Bożej mądrości, na mądrości Pisma Świętego. Z kim poprzestajesz? Takim się stajesz. Jeżeli chcesz, żeby Bóg mógł przyjść do ciebie, nie możesz przyjaźnić się ze złym człowiekiem. To nie znaczy, że nie możesz mu głosić Ewangelii. To nie znaczy, że nie możesz siedzieć z nim przy jednym biurku. No, na to nie masz wpływu czasami. Natomiast z kim wchodzisz w relacje? No to ktoś pomyśli, no jak z kim? No wierzący to z wierzącymi, nie? Kiedyś jedna kobieta, bo nie wiem jak powiedzieć, powinienem powiedzieć siostra, bo ona chodziła do zboru, powiedziała, nie mam więcej przyjaciół w świecie niż w kościele. Ja sobie myślę, co jest, nie? I oczywiście, że ja wiem, że takie coś jest możliwe. Natomiast jeżeli modlę się, Panie, abyś mógł przyjść do mnie. Chcę, abyś przyszedł do mnie. Jeżeli rzeczywiście chcę, żeby Bóg przyszedł do mnie, muszę nauczyć się drogi doskonałej. I częścią drogi doskonałej jest nie przyjaźnić się ze złymi ludźmi. Bo z kim poprzestajesz, takim się stajesz. I potem piąty wiersz mówi o oczernianiu bliźniego. No, w takim towarzystwie to łatwo jest oczernić bliźniego. Oczernić to jest część tego, co nazywamy zasadą wybielanie przez oczernianie. Znacie takie coś? Wybielanie przez oczernianie. Żeby siebie wybielić, trzeba innego oczernić i wtedy lepiej wypadam niż tamten. Ale to nie jest to, czego Bóg nas uczy dla naszego życia. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, ten nie będzie zapraszany na kolację, na lody, na pizzę, do nowego Max Burgera w Jastrzębiu? Co tu jest napisane? Tego zniszczę. Straszne. Straszne. To nie jest tylko, że jakiś problem się pojawi. Tego zniszczę. Wiecie, ile jest oczerniania i plotek w kościele? Słyszałeś? Ale nikomu nie mów. To jest tylko taka wiedza dla ciebie, żebyś się pomodlił w duchu tego człowieka. Ale on to nie jest taki, jak ci się wydaje. Kto skrycie oczernia bliźniego, tego zniszczy, mówi Pan Bóg. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. O czym tu jest mowa? O pysze. Jedna z najgorszych rzeczy, jak może się przydarzyć człowiekowi, to jest pycha. Na początku mówiłem o tej dziewczynie, której urodziło się niepełnosprawne dziecko. I ona mówi, to nas trzyma w pokorze. Wiecie, w dzisiejszym świecie jest wiele powodów, żeby stać się pysznym człowiekiem. Jest wielu ludzi, którym się powiodło, którzy mają tytuły, kariery, pieniądze, są szanowani. Ale sobie myślę, jeżeli ten, który stworzył wszechświat, stworzył ciebie i mnie, a potem jeszcze nas zbawił, nigdy nie był pyszny. Miał wszystko, ma w swoim niebie ulicę ze złota, bramy, każda brama z jednej perły. Zobaczcie sobie czasem, ile jedna taka maleńka perła kosztuje. Tam są każda brama z jednej wielkiej perły. Ma wszystkie bogactwa świata. Ma wszelką mądrość tego świata. Jest nieograniczony niczym, nigdzie, w żaden sposób. Wiecie, co powiedział o sobie? Jestem cichy i pokornego serca. A więc gdybyś miał mądrość całego świata, pieniądze całego świata, wszystkie firmy świata, wszystkie samoloty świata, jachty i jeszcze coś tam, możesz być pokorny, bo Pan Jezus nam to pokazał, że jest Panem wszystkiego, ale jest cichy i pokornego serca. A ludzie jacy są? Ludzie są nadęci, pyszni, zarozumiali. Może tylko pół kroku jest przed tobą, ale już cię traktuje jak śmiecia, bo pycha ma to do siebie. Bóg brzydzi się pychy. Bóg nienawidzi pychy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Jeżeli chcesz, żeby Bóg był twoim wrogiem, twoim przeciwnikiem, bądź pyszny, ale wiedz, że tego nie wytrzymasz, tego nie pokonasz. Pyszni ludzie są skazani na porażkę, bo ich przeciwnikiem jest Pan Bóg. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Moje oczy są zwrócone na wiernych w kraju. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. To cały czas nam przyświeca. Jeżeli chcę, żeby Pan przyszedł do mnie, żeby mógł w pełni przyjść do mnie, moje oczy muszą być zwrócone na wiernych w kraju. Jak myślicie, po jakim czasie można powiedzieć, że ten człowiek jest wierny? No jeżeli ktoś jest wierny przez godzinę, dwie, to mówimy o takim człowieku, to taki wierny przyjaciel. Ja mam takiego wiernego przyjaciela, już 3 godziny się ze mną przyjaźni. Mówi ktoś o przyjacielu sprzed 3 godzin, że to wierny przyjaciel? Nie, no, taki wierny przyjaciel, to mówisz o kimś, z kim zjadłeś beczkę soli. Znasz go długo. On zna nie tylko twoje zalety, ale też twoje wady, twoje słabości. Wie, w czym zawiodłeś, ale on jest twoim przyjacielem, bo on nie przestaje być przyjacielem wtedy, kiedy się potkniesz. Oczy Pana są zwrócone na wiernych w kraju. Bo chcę, żebyś był wierny w tym, za czym poszedłeś. Tydzień po nawróceniu, 2 tygodnie przed chrztem. To było do Filipa teraz. 3 lata po nawróceniu. Bóg chce, żebyś był wierny. Wierny aż do końca. Kto wytrwa aż do końca. Bóg chce, żebyśmy byli wierni. Jego oczy są skierowane na wiernych w kraju. Bądźmy nie tylko wierzący, bądźmy wierni w tym, co robimy, do czego Pan Bóg nas powołał. Aby mieszkali ze mną. Oczy Pana są zwrócone na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten służyć mi będzie. Oszust nie zamieszka w moim domu. No jak to przeczytałem, to od razu musiałem otworzyć psalm 15, tak? Wszyscy myślimy od razu o psalmie 15. Ciekawe, co to tam jest napisane. Panie, kto przebywać będzie w Twoim namiocie? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Kto? No Pan odpowiada. Ten, kto żyje nienagannie, ten, kto pełni to, co prawe, ten, kto mówi prawdę w swoim sercu, ten, kto nie obmawia. Zobaczcie, to powtarzają się rzeczy z psalmu 101, tak? Nie czyni zła bliźniemu, nie znieważa sąsiada, więc nie jest pyszny, nadęty, zarozumiały, zapatrzony w siebie. Sam czuje się wzgardzony, niegodny. Kto się czuje wzgardzony, niegodny? Najpokorniejszy z ludzi. Ten, kto jest pokorny, czuje się wzgardzony, niegodny. A to tylko ja. Czci tych, którzy się boją Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę. Ten zamieszka w domu Pana. Oszust nie zamieszka w moim domu. Kłamca nie ostoi się w moich oczach. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Ostatecznie w mieście Pana nie będzie złoczyńców. Oni zostaną wygubieni. Oni się nie ostoją. Tak jest napisane, że nie ostoją się grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. A więc, bracie i siostro, chcesz, żeby Pan przyszedł do ciebie w całej krasie, w całej pełni, w całej chwale, z pełnią możliwości, żeby przyniósł to, co Jego, czyli to, co nieograniczone. Musisz nauczyć się drogi doskonałej i już sobie powiedzieliśmy, jeżeli chcesz się nauczyć być halangrem, czyli po polsku pomocnikiem murarza, to nie musisz się długo uczyć. Jeżeli chcesz nauczyć się drogi doskonałej, myślę o tym, co Pan Bóg ma na myśli, mówiąc doskonałe, to jest wyzwanie, to jest praca, to jest... Za każdym razem, kiedy twoje oczy spoczną na czymś, na czym spoczywać nie powinny. Za każdym razem, kiedy przyjdzie do ciebie nikczemny człowiek i powie, ty słyszałeś o tej siostrze? Ty słyszałeś o tym bracie? A ty pomodlisz się w duchu i precz szatanie. Pan Bóg brzydzi się takimi rzeczami. Taki człowiek nie zamieszka w domu Pana. bracia i siostry, uczmy się drogi doskonałej. A wtedy poznamy Kościół, jakiego jeszcze nie znaliśmy do tej pory. I niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.